Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego.
Chcecie więc tylko krótkie przypomnienie, bo na tym skończyliśmy w zeszłym tygodniu te rozdziały, w zasadzie cały ósmy i później dziewiąty, to są tak zwane krótkie mowy prorockie za panowania Jojakima, które miały przyczynić się do nawrócenia Izraela. Tam będą bardzo różne tematy poruszane. Dzięki temu też możemy zakładać, ponieważ raczej w czasach starożytnych mowa miała taki spójny charakter, akurat tych mów z czasów starożytnych z różnych okresów, z różnych środowisk zachowało się dosyć dużo, możemy zakładać, że jeżeli to są tak różne tematy podejmowane, to prawdopodobnie były to różne miejsca, różne okoliczności, w ramach których po prostu Jeremiasz pełnił swoją posługę i do różnych środowisk starał się z przesłaniem dotrzeć. To, na czym skończyliśmy w zeszłym tygodniu, to tak jak powiedziałem, to był brak pewnego wręcz instynktu samozachowawczego. Izraelici pomimo tych wszystkich upomnień nie chcieli w żaden sposób przyjąć nauczania proroka, co zresztą wiemy już z innych ksiąg było klasycznym działaniem. Nauczanie proroków było odrzucane, było negowane. I to, od czego zaczynamy dzisiaj, kontynuując, to jest zakłamanie znawców prawa. Zobaczcie, to co tutaj już piętnuje prorok, to w zasadzie do czasów Pana Jezusa funkcjonowało. Jak możecie mówić, jesteśmy mądrzy i mamy prawo pańskie? Prawda, lecz w kłamstwo je obróciło kłamliwe pióro pisarzy. Mędrcy będą zawstydzeni, zatrwożą się i zostaną pojmani. Istotnie odrzucili słowo pańskie, a mądrość ma na co im się przyda. I teraz zwróćcie uwagę, tutaj musimy takie krótkie wprowadzenie. Kiedy czyta się filozofów greckich, to dla nich bardzo często mądrość była czymś abstrakcyjnym. Ta grecka Sofia to był często bardzo abstrakcyjny namysł nad rzeczywistością, nad różnymi aspektami życia, nad pewnym charakterem postępowania człowieka, ale to w dużej mierze były rozważania bardzo abstrakcyjne. Natomiast mądrość, chochma w języku hebrajskim, to będzie coś bardzo konkretnego. Mądrość to będzie pewna spójność tego, w co wierzę, z tym, co myślę, z tym, co mówię i jak postępuję. Tak? Czyli dzisiaj tak mówiąc, posługując się językiem współczesnej psychologii czy pedagogii, to pewna spójność człowieka, prawda? Pewna spójność człowieka, czyli nie ma tak, że jedno myślę, drugie mówię, trzecie robię, prawda? Tylko pewna spójność, taka integracja całego człowieka. I teraz oni mówią, że wierzą, tak? Mówią, że chcą postępować tak, jak wierzą, jednak tego nie robią. Tak? Czyli tak naprawdę ich wiara jest niespójna z tym, co mówią, to, co mówią, jest niespójne z tym, co robią, prawda? Więc to wszystko w sposób taki się rozjeżdża, mówiąc tak kolokwialnie. Dalej, kolejna rzecz, którą prorok zarzuca znawcom prawa, a to się później z czasem jeszcze bardziej rozwinie, kiedy powstanie ruch faryzeuszy, że oni znają prawo, czy uczą się prawa po to, żeby je obchodzić, prawda? Więc można byłoby powiedzieć, że to prawo miało kształtować pewien charakter człowieka. Ono miało kształtować pewien sposób bycia, a tak naprawdę poświęcenie całego wysiłku na to, żeby to prawo obchodzić, żeby go nie przestrzegać, jest to absolutnym zaprzeczeniem tego, do czego ono zostało stworzone. W języku polskim na szczęście bardzo ładnie się to zachowało. Zresztą język polski, jak już wielokrotnie mówiłem, jest językiem bogatym i wiele takich zwrotów u nas funkcjonuje. I w języku polskim jest tak, że kto nie przestrzega prawa, no dopuszcza się nieprawości. I tak naprawdę to zarzuca im prorok. Ci ludzie, jeszcze ci znawcy prawa, oni będą jeszcze tworzyli takie grupy niezorganizowane, byśmy powiedzieli. Jak dopiero później, w drugim wieku przed Chrystusem, będzie tam panowała taka królowa Aleksandra Salome. I ona rzeczywiście, ona w pewnym sensie wywyższyła i stworzyła też w pewnym sensie ruch faryzeuszy i oni już tą znajomość prawa doprowadzili do perfekcji i przede wszystkim po to, żeby wiedzieć, jak to prawo obchodzić. I zobaczcie, że dzisiaj ogromna część Izraela, tak, studium Pisma Świętego tak naprawdę ogranicza się do studium Talmudu. Czyli w synagogach dzisiaj dużo bardziej studiuje się Talmud niż Pismo Święte, prawda? Czyli cały komentarz do Pisma, zostawiając gdzieś na boku Pismo. To, co tutaj nam się zarysowuje jeszcze w takiej niesformalizowanej formie, chociaż Żydzi w wielu aspektach starali się pokazać, w wielu tekstach starali się pokazać, że ten system na przykład szkolnictwa u nich funkcjonował już od czasów starożytnych, bo wiemy, że tak do końca nie było, chociaż poziom wykształcenia na tamtych terenach był dosyć wysoki, natomiast to tak nie było. I tutaj to zarzuca im prorok Jeremiasz. Nie ma w nich czystości intencji do studiowania i przestrzegania prawa. Tym samym tak naprawdę ściągają na siebie karę. I teraz tak naprawdę jakbyśmy weszli w autentyczne rozumienie tych słów, to zobaczcie, że z tego jawi nam się jakiś obraz Pana Boga. Tak? I co tak naprawdę w istocie prorok im zarzuca? Mówi, uważacie Boga za kogoś naiwnego. Tak? Czy go oszukacie, że zrobicie tak trochę dobrze, ale nie do końca, że tak obejdziecie prawo, bo literalnie tego w prawie nie ma. A prorok Jeremiasz mówi, zresztą za chwilę do tego dojdziemy, Bóg zna intencje, Bóg zna sposób waszego myślenia, więc nie jesteście w stanie go oszukać. Wam się jedynie tak wydaje. A zobaczcie, tutaj istotnie odrzucili Boże Słowo, odrzucili Boże przesłanie, bo chociaż może mieli te teksty w rękach i poświęcali im dużo czasu. Kolejny fragment to jest wizja wypełnionej już kary. Wstydzić się powinni, że popełniali obrzydliwość. Odrzucili jednak wszelki wstyd i nie potrafią się rumienić. Dlatego upadną wśród tych, którzy padać będą, runą w czasie, gdy ich nawiedzą, mówi Pan. To jest kolejny motyw, który w wielu fragmentach, szczególnie prorockich, się pojawia. To, co jest zapowiedzią, jest opisane czy pokazane w takiej formie, tak jak już by się dokonało. Trochę jak taki fakt historyczny już. Chociaż jeszcze to nie miało miejsca. To wynikało oczywiście z tego faktu, że prorocy mieli absolutną pewność, że to, co zapowiadają, oczywiście się wypełni. I tak jak my sobie mówiliśmy, ci wszyscy pozostali prorocy, których do tej pory omawialiśmy i czytaliśmy, oni mówili o przyszłości. Oni nie doświadczyli wypełnienia się tych słów, które zapowiadali. Prorok Jeremiasz jest o tyle wyjątkowy, że on nie tylko zapowiada, ale również on doświadczy tego, o czym mówił, bo w jego czasach te słowa się wypełnią. Drugim oczywiście takim prorokiem to będzie później Jan Chrzciciel, który mówi, Mesjasz już się narodził. To, co wszyscy inni zapowiadali, już się wypełniło. Ja już wam mogę o tym powiedzieć. Więc to się rzadko będzie tak zdarzało, że prorok doświadczy tego, o czym mówił, ale tutaj w przypadku Jeremiasza miało to rzeczywiście miejsce. Dalej, a po co my siedzimy, zgromadźcie się i chodźcie do miast warownych, aby tam zginąć. I to jest, tu już mamy pewną ironię, która często w tekstach prorockich będzie się nam objawiała. W ogóle w Biblii, jeżeli ktoś rozumie kontekst, to ironia będzie często występowała, bo no, my też lubimy taką ironię. Ironia zawsze daje do myślenia i trochę ośmiesza takie nieprawdziwe myślenie. Na czym tu polega ironia? Oczywiście oni zamierzają udać się do miast warownych, które były otoczone murami, które dawały większe szanse na przeżycie, ale oczywiście w żaden sposób to ich nie uchroni przed zbliżającą się wojną, przed zbliżającym się zniszczeniem. Oczywiście to wynikało z tego, że już to zostało zaplanowane i Jerozolima ma zostać zniszczona, kult ma zostać zniszczony, więc nie ma takiej militarnej siły, która mogłaby powstrzymać tą karę, która ma nastąpić. I tutaj oczywiście prorok sobie z nich ironizuje, że myślicie, że uciekniecie do takich miejsc, gdzie będziecie bezpieczni, ale na terenie Ziemi Świętej po prostu takich miejsc nie ma. Dalej, a słuchaj krzyk córy mojego ludu z ziemi dalekiej. Czy nie ma Pana na Syjonie? Czy nie ma jego króla? Dlaczego mnie obrazili swymi posągami, marnymi bożkami obcymi? Teraz to, o czym kiedyś już sobie mówiliśmy, córki mojego ludu, zawsze mieszkańcy danego miasta, ponieważ miasta miały formę żeńską, to też mieszkańcy miasta byli nazywani córkami danego miasta. Oczywiście w tej grupie byli i mężczyźni, i kobiety. Podporządkowywano do rodzaju żeńskiego. Trochę w czasach starożytnych miasta właśnie ukazywano na wzór kobiety, która ma swoje dzieci pod opieką. Taki motyw się pojawia też w tekstach greckich. I teraz, z czym oni sobie zdają sprawę i o co pytają proroka? Czy nie ma Pana na Syjonie? Powoli zaczyna do nich docierać, że to jest słowo prawdziwego, autentycznego proroka, pomimo tego, że jest trudne. I co oni sobie myślą? Jeżeli Pan jest na Syjonie, jeżeli Pan jest w Jerozolimie, Bóg, który wielokrotnie dawał nam zwycięstwa, to przecież nie przegramy, tak? To przecież nie zostaniemy podbici. Ale prorok Jeremiasz stara się pokazać, że te dwie rzeczy nie są ze sobą tożsame. To, że Bóg jest w świątyni, to nie oznacza, że świątynia jest niezniszczalna, że świątynia nie może zostać podbita. Bardzo wiele osób w czasach starożytnych tak uważało, że świątynia jest nie do zdobycia. Dlatego w późniejszych czasach, do których my sobie dojdziemy, wiele osób będzie też się starało sprofanować świątynię jerozolimską, co również się udało, ponieważ uważano, że jeżeli ktoś wejdzie, poganin do świątyni i nic mu się nie stanie, tak, przeżyje, to znaczy, że ośmieszy tego Boga, który tam mieszka i pokaże, że ten Bóg nic nie jest w stanie zrobić. Oczywiście to było mylne, ponieważ Bóg wielokrotnie posyłał swoich proroków i zapowiadał, że to On oddaje tą świątynię, że ta świątynia według Boga jest sprofanowana i rzeczywiście to, że On tam jest, to nie znaczy, że ona nie może zostać podbita. Zobaczcie, że też Bóg, który mieszka w świątyni, jest opisany tutaj na wzór króla, władcy. Generalnie w języku hebrajskim świątynia i powiedzmy miejsce warowne, zamek, to było miejsce tożsame, ponieważ te miejsca były bardzo blisko i w ogóle świątynia miała trochę taki charakter obronny. Oczywiście takim się wydawało, ostatecznie to się nie spełniło. W Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, Bardzo rzadko Bóg jest nazywany królem, szczególnie w tych najstarszych tekstach. Nie chciano kojarzyć z Boga z takimi władcami na wzór świecki. Nawet pamiętacie, że o tym sobie mówiliśmy, kiedy Izrael idzie do Boga prosić, żeby dał Izraelowi króla, to Bóg mówi tak: będziecie tego żałowali, bo ja o was dbałem, dawałem wam pożywienie i tak dalej, a kiedy powołacie spośród siebie króla, to on będzie zbierał podatki, będzie zabierał waszych synów do wojska, będzie was uciskał, a Bóg nie jest królem na wzór tych świeckich władców. Więc w tych najstarszych tekstach oczywiście Bóg panuje nad Izraelem, Bóg prowadzi Izraela, ale nie jest opisywany jako król. To już są teksty późniejsze i tutaj już w tych tekstach późniejszych tak się zdarzało. Drugi jeszcze powód, były te same spółgłoski Melech co Moloch. Prawda? Tam były inne samogłoski, spółgłoski były te same, więc też autorzy biblijni nie chcieli, żeby ktokolwiek, kto czyta Stary Testament, a wtedy jeszcze nie było samogłosek, one zostały dodane później, żeby mylono Boga z Molochem, bo Moloch to był pogańskie bóstwo. Oczywiście tu Bóg mówi, że obrażają go swoimi marnymi posągami. Teraz od 10 rozdziału, to różnie jest nazywany ten fragment, jedni mówią, że satyra, inni mówią, że taka bardziej też rozbudowana ironia. Natomiast mamy opis relacji Jahwe do obcych bóstw, opis wygnania oraz modlitwa Jeremiasza. Zobaczmy, co tutaj nam Jeremiasz pisze. Albowiem to, co wzbudza lęków narodów, jest niczym, jako że jest drewnem wyrąbanym w lesie, obrobionym dłutem rękami rzeźbiarza. Czyli oczywiście Bóg pokazuje, że wszelkie bożki są stworzone przez ludzi. Zdobili je srebrem i złotem, umocowują się za pomocą gwoździ i młotka, by się nie chwiało. Posągi te są jak strachy na ptaki wśród pola melonów. Nie mówią, trzeba je nosić, bo nie chodzą. Nie bójcie się ich, gdyż nie mogą zaszkodzić, ani nie są zdolne czynić dobrze. I znowu wchodzimy teraz w kontekst nauczania proroka. W tamtych czasach uważano, że Bóg, którego naród zwycięży, jest Bogiem silniejszym. Oni tak uważali. Znaczy, ci bogowie, którzy dają zwycięstwa swojemu ludowi, są bogami silniejszymi. Można byłoby powiedzieć wyżej w panteonie bogów. Bo wszystkie ludy ościenne wierzyły w wielu, wielu bogów. To jest oczywiście odniesienie do Babilonii. I prorok pokazuje, że bogowie Babilonii nie są na tyle silnymi bogami, żeby byli w stanie dać zwycięstwo Babilończykom, tak? Ponieważ tak jak tutaj wręcz ośmiesza tych bogów, mówiąc, że jedynie co, to one się nadają jako strachy dla ptaków, czyli to jest jedyna moc, jaką mają, prawda? Bo tak naprawdę nic innego nie są w stanie zrobić. I teraz to jest trochę takie przewrotne, wręcz ironiczne czy satyryczne pokazanie, że ponieważ tamci bogowie nie istnieją, tak? ich nie ma, bo to są jedynie jakieś przedstawienia, jakieś rzeźby złote, zdobione, a istnieje jedyny Bóg, w którego wierzy Izrael, to jaki jest powód tego, że oni przegrają? Ano powód jest taki, że oni odrzucili tego jedynego Boga. Tak? To nie jest tak, że tamci bogowie są silniejsi, mocniejsi, dadzą zwycięstwo Babilończykom, bo oni nie istnieją, tylko Bóg sam postanowił, że świątynia przestanie istnieć. Pan natomiast, i tu już mamy przeciwstawiony obraz jedynego Boga obcym Bogom. Pan natomiast jest prawdziwym Bogiem, jest Bogiem żywym i Królem wiecznym, gdy się gniewa, drży ziemia, a narody nie mogą ostać wobec Jego gniewu. W czasach starożytnych na terenie Izraela bycie czy życie oznaczało aktywność. Tak? Czyli jeżeli Bóg istnieje, to nie ma takiej możliwości, żeby On po prostu tylko sobie egzystował. To był Bóg, który był w stanie działać, cokolwiek uczynić. Dlatego prorok pokazuje, że tamci bogowie w ogóle nie istnieją. Jeżeli nie istnieją, to oczywiście nie mogą w żaden sposób oddziaływać na historię ludu. I teraz ciekawa rzecz, którą chciałem Państwu pokazać, to jest jedna z map. Dalej jesteśmy w tej satyrze dotyczącej obcych bogów. Srebro kute w płytki przywożone z Tarszysz. Tarszysz to było miasto fenickie w Hiszpanii. Dobrze, a idźmy dalej. A złoto z Ufas. Nie znamy lokalizacji tego miasta. Dzieło sprawnych rąk zwodnika. I teraz ja już kiedyś obiecywałem, że to pokażę, jakoś nie było okazji, a tutaj okazja się bardzo dobrze nadarza. Zobaczcie, że Fenicjanie zbudowali tutaj te miasta. Trzy takie najważniejsze to był Tyr, Sydon i Babilon, tak? Czy Byblos. I oni stąd tak naprawdę wypływali na ten Morze Śródziemnego. Tutaj aż zapuszczali się do Hiszpanii. Przede wszystkim ich tereny, gdzie zakładali kolonie, to była tutaj Afryka i część Hiszpanii. Te tereny tutaj już w zasadzie były uznawane za kraniec świata. Tak, oni już dalej na zachód raczej się nie zapuszczali, chociaż tam są różne pogłoski, różne legendy, które mówią o tym, że aż do Stanów Zjednoczonych mogli dopłynąć. Jest to mało prawdopodobne w tamtych czasach, ale oni wraz z Grekami, bo oczywiście te kolonie tutaj zaznaczone na czerwono są ogromne kolonie greckie, to były dwa ludy, które rzeczywiście podporządkowały sobie cały ten basen morza i one trudniły się przede wszystkim handlem. Dlatego my Fenicjanom zawdzięczamy pieniądze i oni starali się przynajmniej na tych wszystkich terenach, które podbijali, zaprowadzić spójną monetę. Jest o tyle ciekawa sprawa, że moneta z Tyru, którą bito w Tyrze, ona nie miała żadnych przedstawień bogów, bo generalnie w tamtych czasach monety bili władcy i zawsze odbijali swój stempel na monetach. Dlatego monety, które były wymieniane do świątyni jerozolimskiej, później jako ofiary składane, były właśnie monetami z Tyru. Nie? Bo one nie miały żadnych przedstawień bogów. Ludzie z całego świata, którzy przybywali do świątyni jerozolimskiej, wymieniali na te monety z Tyru i składali je w świątyni. Teraz zobaczcie, że to są dwa ludy, po pierwsze, które żyją złupienia kolejnych terenów, tak? Czyli taki bardzo agresywny model rozwoju. Oczywiście zakładania kolonii i wykorzystywania surowców, dóbr z tych kolonii. I najważniejszy motyw to jest oczywiście handel. Jednym z najważniejszych miast takich starożytnych, gdzie rzeczywiście Fenicjanie mieszkali, założyli, to będzie Kartagina, z którą później Rzymianie będą mieli taki problem ogromny, będą tam toczyli różnego rodzaju bitwy. Teraz chciałbym, żebyśmy sobie zobaczyli, ponieważ tutaj autor biblijny mówi o tych złotych częściach, które oni wykorzystywali do budowy bożków. Natomiast zobaczcie, że takim ich jednym z towarów eksportowych to będą różnego rodzaju tkaniny, pięknie tkane. To są akurat zdjęcia zrobione na Malcie, gdzie te rzeczy się do tej pory gdzieś tam zachowały. Cały system opatentowali do takiego zwijania tych dywanów czy tkanin. I drugi ogromny towar eksportowy to będą oczywiście naczynia gliniane. I oczywiście oni to będą wywozili z terenów Ziemi Świętej, będą w tym handlowali, a będą zwozili różnego rodzaju złoto, srebro, które później będą przytapiali na bożki. I to jest kolejny istotny motyw, o którym warto byłoby tutaj powiedzieć. Oni wypływając stąd, wszędzie, gdzie docierali, natrafiali na ludzi, którzy czcili różnych bogów. Tak? Więc Fenicjanie rzeczywiście to było lud, który nieustannie żył w obecności obcych bogów. Mało tego, oczywiście to zawsze stanowiło dobry, powiedzmy tak nowocześnie, biznes, tak? Czyli po prostu te bożki na miarę potrzeb tworzyli w tych różnych miejscach, do których docierali, i te bożki również przywozili na teren Ziemi Świętej, dlatego prorok Jeremiasz tak bardzo sprzeciwia się temu procederowi. W ogóle w czasach starożytnych to było tak, że dla nas to jest w ogóle nie do pojęcia, tak? Ale kolejne miasta, które podbijano, to przyjmowano tych bogów do panteonu. Dlatego te panteony bogów były tak duże, bo oni sobie często myśleli, a na wszelki wypadek, żeby nie podpaść tym nowo odkrytym bogom, to lepiej jakąś tam ofiarę złożyć i mieć ich przychylność. Kolejny fragment, który się nam pojawia, to jest oczywiście modlitwa proroka. Wiem, Panie, że nie człowiek wyznacza swą drogę i nie w jego mocy leży kierować swoimi krokami, gdy idzie. Ukaż mnie, Panie, lecz według słusznej miary, nie według swego gniewu, byś mnie zbyt nie umniejszył. Wylej gniew swój na narody, które Ciebie nie uznają, i na plemiona, które nie wzywają Twego imienia. Pochłonęły bowiem one Jakuba, zniszczyły go i spustoszyły jego pastwiska. To jeszcze nie nastąpiło, ale prorok już tak mówi, jakby to miało miejsce, tak jak sobie powiedzieliśmy. Natomiast też oczywiście ten motyw, który funkcjonował, o którym już sobie wielokrotnie mówiliśmy, życie człowieka jako pewna droga, i tutaj prorok mówi oczywiście, że każdy kolejny krok nie jest możliwy bez wsparcia Boga, i to go tak naprawdę różni od tych, którzy byli dookoła niego, tak? Bo ci wszyscy dookoła niego mają takie poczucie, że to oni są panami swojego losu, że to oni już stali się silni, że to oni już potrafią decydować. Natomiast tutaj prorok uniża się przed Panem Bogiem i na modlitwie prosi go o to, żeby kierował jego kolejnymi krokami. Ta modlitwa jest o tyle wyjątkowa, że ona rzeczywiście została wysłuchana i prorok po prostu tą wojnę przetrwał. Bóg go poprowadził i rzeczywiście on później uszedł z terenów Ziemi Świętej i po prostu zachował swoje życie, więc rzeczywiście tutaj ta modlitwa została wysłuchana. Jak wobec niewiernego ludu, to są rozdziały od 11 do 17. Powiesz im, to mówi Pan, Bóg Izraela, przeklęty człowiek, który nie słucha słów tego przymierza. I tu dochodzimy do kolejnego tematu, kiedy czytamy Pismo Święte, tak systematycznie od Księgi Rodzaju, to zwróćcie uwagę na taką rzecz, że to będzie regularne zawierane przymierza i zrywane przymierza. Oczywiście przymierze to była umowa, którą Izraelici zawierali również między sobą, ale przede wszystkim z Panem Bogiem. One były wzorowane na przymierzach chetyckich i często ten, który podlegał pod przymierze, był w stanie bardzo mało zaproponować temu, który brał go pod swoją opiekę. I to w sposób szczególny będzie widoczny w relacji Bóg-człowiek. To największe przymierze oczywiście zostało zawarte z Abrahamem, wcześniej z Noe. Te przymierza będą regularnie zawierane i regularnie tylko przez człowieka zrywane. Tak? Czyli można byłoby powiedzieć, że umowa była dwustronna, ale zrywana zawsze przez człowieka. Dlatego nie, ma to takie znaczenie. I tak naprawdę będzie to następowało aż do momentu misji Chrystusa i później teksty Nowego Testamentu będą mówiły o tym, że to jest już ostateczne przymierze. Tak? Misja Chrystusa jest ostatnim przymierzem między Bogiem a człowiekiem. I po prostu kto dotrzyma tej umowy, będzie wierny Panu Bogu, będzie wierny Ewangelii, to oczywiście otrzyma nagrodę. Ci, którzy tej umowy nie dotrzymają, zostaną skazani na potępienie, bo po prostu odrzucą Pana Boga. Do czasów Pana Jezusa regularnie te umowy były zrywane. Albowiem usilnie pouczałem waszych przodków od dnia, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej aż do dnia dzisiejszego, bezustannie napominając, słuchajcie głosu mego. I tu mamy kolejny motyw, który nam się pojawia, ciągłość historii zbawienia. Od czasów, kiedy Izraelici wyszli z niewoli egipskiej, dostali prawo z ludzi zniewolonych dzięki działalności Pana Boga, dzięki opiece Pana Boga, otrzymują wolność. Ale Pan Bóg również ma wobec nich jakieś oczekiwania. To jest ten wymiar pedagogiczny prawa. Dalej, otrzymują ziemię na własność, która została im przeznaczona przez Pana Boga. Stają się ludźmi wolnymi, ale sami mają wybrać chęć pozostania w przymierzu, czyli chęć przestrzegania tego prawa, które Pan Bóg im dał. Oni oczywiście regularnie będą je odrzucali. I teraz zwróćcie uwagę na taką rzecz. To jest też takie niezwykłe, że pierwsze pokolenia, które doświadczają jakiejś niezwykłej działalności Pana Boga, jakiegoś cudu, one są wierne Panu Bogu. Nie? A później kolejne pokolenia tak jakby przyjmują, że to im się należało, a być może, że już ten Pan Bóg nie działa tak jak kiedyś, już nie działa tak spektakularnie jak w czasach ich ojców, kiedy prowadził przez pustynię, kiedy oni otrzymywali ziemię, kiedy mieli takie spektakularne zwycięstwa, już sobie po prostu normalnie żyją i może nawet mam poczucie, że ten Pan Bóg gdzieś przestał działać. Pan Bóg ciągle się upomina, tak? Obiecaliście, mieliście być wierni temu, do czego się zobowiązaliście. To wasi ojcowie, wasi przodkowie wszystko to dostali, a wy zupełnie gdzieś porzuciliście to moje przymierze. I to jest niezwykłe, że tam historia zbawienia, ja tak kiedyś nawet nad tym się zastanawiałem, ona musi być przekazana z pokolenia na pokolenie. Nie wystarczy, że gdzieś jedno pokolenie, no mówiąc tak kolokwialnie, zawali, nie przekaże tego, już się robi luka i często kolejne pokolenia już wtedy muszą zaczynać od nowa. Ta ciągłość jest bardzo wymagająca. Dalej, dlatego tak mówi Pan, oto sprowadzę na nich nieszczęście, którego nie będą mogli uniknąć. Będą do mnie wołali, ale ich nie wysłucham. I tu jest kolejna rzecz. Ta modlitwa, ona nie będzie bezskuteczna. Tak? Modlitwa o zachowanie ich od wojny, zachowanie ich życia. Ona nie będzie bezskuteczna, ale prorok mówi, że oni nie mają, Bóg nie ma powodu, by ich wysłuchać. To jest kolejny motyw, że my często przerzucamy winę na Pana Boga, tak, albo na drugiego człowieka, nie dostrzegając zupełnie tej winy w sobie. I to jest dokładnie, to zarzuca im prorocze. Będziecie mówili, że Pan Bóg nas nie ochronił, ale to tak naprawdę wy swoim postępowaniem skazaliście się na tą wojnę i do niej doprowadziliście. I kolejna rzecz. Nie będą tego mogli uniknąć. Nie będą w stanie się przeciwstawić temu losowi, który jest przed nimi. Są takie rzeczy, których człowiek nie może w żaden sposób uniknąć. Kolejny motyw, który się nam tutaj pojawia, to jest, tak jak powiedziałem, zbitka różnych tematów, różnych zagadnień, które Jeremiasz jakoś podejmuje, to jest zmowa przeciwko Jeremiaszowi. Kiedyś, jeszcze jak studiowałem na KUL-u, mieliśmy takie spotkanie z rabinem i on nam tak szczerze powiedział: no tak, wszyscy prorocy zginęli. Taki ich los. Nie? I coś w tym jest, że rzeczywiście wszyscy prorocy za to, co mówili, za to, czego nauczali, rzeczywiście ponieśli śmierć. I dokładnie tak samo było, takie same chęci były w przypadku Jeremiasza. Oni się oczywiście zmawiali, żeby go jakoś podstępnie pochwycić. To wynikało oczywiście z tego, że te słowa, które głosił, mi się nie podobały, one były bardzo nieprzychylne. Natomiast, tak jak powiedziałem, Jeremiasz był chroniony przez Pana. Tak? Stanowił tą resztę Izraela, która miała zostać uchroniona, więc oczywiście te spiski będą nieskuteczne. To jest motyw, który szczególnie mocno widać w przypadku Pana Jezusa. Wyciągnęli go, chcieli go zrzucić ze skały, on odszedł, bo nie była jeszcze jego godzina. Tak? Później ileś tam jest takich motywów, że nie stało się to, bo to nie była jego godzina. I później, kiedy nadeszła ta godzina, to oczywiście Jezus sam podejmuje krzyż i umiera. Bardzo świadoma decyzja Pana Jezusa, wolna decyzja o tym, żeby umrzeć, to jest oczywiście pokazanie nadrzędnej roli tej woli Pana Boga, w którą my jesteśmy jakoś włączeni. I akurat w przypadku Jeremiasza to jest ten przykład, że prorok nie został zabity. Nie udało się go zabić. Lecz Pan Zastępnik jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki i serce. Chciałbym zobaczyć swoją zemstę nad nimi, albowiem Tobie powierzam moją sprawę. To, od czego dzisiaj zaczęliśmy, Bóg, który zna intencje. Kiedyś mówiłem już o tym, że serce to jest ta część intelektualno-polityczna, co chcemy, czego pragniemy, i Bóg doskonale wie, że oni czytają prawo po to, żeby znaleźć w nim luki. Tak? A oczywiście nerki to będzie miejsce emocji. Ale tutaj ma to szczególne znaczenie, ponieważ drżące nerki najczęściej oznaczają w Piśmie Świętym po prostu strach. I prorok mówi o tym, że Bóg wie, że się boicie tej wojny, nie? Ale ona jest konieczna i ona nadejdzie, ponieważ gdyby jej nie było, to by się sprzeciwiało Bożej sprawiedliwości. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest oczekiwanie sprawiedliwości. Sprawiedliwość jest przy Tobie, Panie, jeśli zacznę prowadzić spór z Tobą. Chciałbym jednak mówić z Tobą o słuszności. Dlaczego życie przewrotnych upływa pomyślnie? Dlaczego wszyscy przewrotni zażywają pokoju? Ty ich sądzisz, zapuszczają więc korzenie. Rozwijają się, przynoszą także owoce. Blisko jesteś ich ust, daleko jednak od ich sumienia. I to jest to pytanie, które nawet w naszych czasach bardzo często się pojawia. Gdzie jest Bóg wobec tej niesprawiedliwości, która dzieje się na świecie? Czy gdzie jest Bóg wobec tej nieprawości? Dlaczego nie reaguje? I co pokazuje prorok? Reaguje, tylko w swoim czasie. Oni jeszcze mają poczucie, że kara ich nie dosięgnie. Mają poczucie, że to, co opowiada prorok, to albo nie przyjdzie, albo będzie już tak daleko w przyszłości, że to ich nie dosięgnie. A prorok Jeremiasz pokazuje, że ten Bóg, który zna całego człowieka, jest również sprawiedliwy i w swoim czasie osądzi każdego. Że to nie jest tak, że ich występki zostaną jakoś zapomniane, zatarte i Bóg po prostu to widzi, tylko w odpowiednim czasie ta sprawiedliwość się dokona i część proroków to w ogóle będzie oczekiwała tego natychmiastowego działania Pana Boga. To choćby słyszymy w historii Jonasza, ale Bóg zawsze będzie też dawał czas tym, którzy są niesprawiedliwi, na pewne nawrócenie, zmianę myślenia. Dlatego też między innymi powoływał proroków, żeby do tych ludzi gdzieś dotrzeć. Tak? I pamiętamy, że na przykład w przypadku Niniwy to się udało, oni się nawrócili. W przypadku Jerozolimy tutaj pomimo tak dużego wysiłku proroków, o którym już sobie mówiliśmy, to się nie udało i kara się wypełni. Dziękuję bardzo. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bo niech będzie.